Poranny gość Radia Rodzina.
A w naszym studiu Michał Szumski, doktorant Zakładu Badań Wschodnich Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
Oczy Europy i myślę całego świata wczoraj zwrócone były w kierunku Węgier na wybory parlamentarne. Wielu komentatorów twierdziło, że to najważniejsze wybory w tym roku. I opozycyjna partia TISA, kierowana przez Petera Madziara, odniosła spektakularne zwycięstwo w niedzielnych wyborach. Czy to faktycznie już koniec ery Orbana? Czy jak powiedział jeden z polskich polityków, panie Michale, to dopiero Warszawa będzie w Budapeszcie? Jak pan ocenia ten historyczny wynik?
Historia Węgier pokazuje, że niekoniecznie może być to koniec. Mhm. Przecież premier Viktor Orban rządził w przeszłości. Później mieliśmy przerwę i rządy Węgierskiej Partii Socjalistycznej na czele z premierem Ferencem Gyurgyanim. Fidesz później spektakularnie powrócił, rządził niepodzielnie przez 16 lat, teraz straci władzę. Jednakże myślę, że w ławach opozycji może to wykorzystać do pewnej reorientacji swojego programu.
I wzmocni się? Przez 4 lata będzie się wzmacniał i dojdzie do władzy? Pan już tak przesądza? Dopiero co wygrał Peter Madziar.
Jak to zwykło się mówić w Polsce, łaska pańska na pstrym koniu jeździ, więc polityka to emocje. Dzisiaj ktoś może być tłumnie witany przez społeczeństwo węgierskie, jednakże po czynach ich poznamy, zobaczymy jak wdrażane reformy przez ugrupowanie TISA i przez jej lidera będą zmieniać pewną percepcję społeczeństwa węgierskiego w kontekście funkcjonowania państwa.
Mm-hmm. A czy spodziewa się pan jakichkolwiek prób podważenia wyników wyborów przez ustępującą władzę? Słyszeliśmy wczorajsze, po godzinie 21:00 już gratulacje Orbana w kierunku Petera Madziara. No to było dla mnie zaskakujące z tego powodu, że on już się poddał jakby w połowie liczenia głosów.
Tak, rzeczywiście premier Viktor Orban pogratulował dosyć szybko swojemu konkurentowi. Jednakże trzeba zwrócić uwagę, że gdzieś w połowie dnia premier Viktor Orban zwracał uwagę, że zbyt dużo osób głosowało, tak? I trzeba mobilizować elektorat, ten konserwatywny, narodowy, żeby zatrzymać TISę. Niemniej uważam, że premier Viktor Orban pogodzi się ze swoją porażką. Jednakże pewne mechanizmy, które zbudował przez 16 lat, mogą utrudniać TISy funkcjonowanie.
Które? Media? Da się je uzdrowić, bo przecież wiemy, że publiczne są po stronie Orbana, a te, które są komercyjne, w rękach oligarchów węgierskich, którzy sprzyjali Orbanowi.
Rzeczywiście, niemniej trzeba pamiętać, że tych mediów prywatnych przez te 16 lat zostało niewiele na Węgrzech. Kiedyś było takie słynne radio komercyjne, Kossuth Radio. One było bardzo takie...
Kościół?
Być może. One było bardzo antyorbanowskie, jednakże zostało jakby przejęte przez państwo i tak naprawdę zagospodarowane na nowo. Ale proszę pamiętać również, że mamy wymiar sprawiedliwości, tak, system sądownictwa, Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny, gdzie tam znajdują się swego rodzaju, tak to ujmę, osoby z nominacji Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej na Węgrzech.
To czy uda mu się zdemontować tą władzę?
No ma większość konstytucyjną, a jak śpiewał zespół ABBA, The Winner Takes It All, czyli zwycięzca bierze wszystko. Zobaczymy właśnie, jak ten zwycięzca będzie teraz wdrażał swoje reformy.
A kim właściwie jest Peter Madziar?
Warto zwrócić uwagę, że...
Wywodzi się z Fideszu.
Tak, wywodzi się z Fideszu. Notabene małżonka lidera TISY była ministrem sprawiedliwości w rządzie Viktora Orbana. Człowiek, który tak naprawdę widział, jak funkcjonuje Fidesz od wewnątrz. Dla mnie jest to sporym zaskoczeniem, jako dla młodego badacza zajmującego się problematyką węgierską, że społeczeństwo zaufało osobie, która wywodzi się, powiedzmy, z establishmentu orbanowskiego, tak to ujmę. Jednak Peter Madziar w pewien sposób dotarł do tego społeczeństwa. Proszę zwrócić uwagę, prowincja, która niegdyś głosowała na Fidesz, która też głosowała na Fidesz w obecnych wyborach, ale już w mniejszym stopniu, jednak również skłoniła się ku TISY, czyli dotarcie bezpośrednie, door to door, czyli od drzwi do drzwi, do zwykłego Węgra i tak naprawdę chwila rozmowy, uścisk dłoni pokazał, że jednak Węgrzy stawiają na zmianę.
No i to widoczne było w tej rekordowej frekwencji, bo przecież nie mieliśmy tak spektakularnego zwycięstwa i takich wyborców, którzy poszli do tych urn. Kim są właściwie, kim jest elektorat Petera Madziara?
Szczególnie są to osoby zmęczone erą Viktora Orbana, rządów Viktora Orbana, są to zdecydowanie ludzie młodzi i to widać po wszelkich...
Nastąpiła zmiana pokolenia, rozumiem?
Tak, tak, nastąpiła zmiana pokolenia. Też ludzie młodzi, szczególnie studenci, którzy no, przez te 16 lat wychowywali się na Węgrzech, którymi rządził premier Viktor Orban i koalicja Fideszu i KDNP.
To czego oni oczekują, młodzi ludzie, od Petera Madziara?
No przede wszystkim zwrotowi ku Zachodowi, czyli polepszenia relacji z Unią Europejską w ramach wspólnoty europejskiej i w pewien sposób odcięcia się od szeroko rozumianego Wschodu. Bo proszę zwrócić uwagę na jedną istotną kwestię. W 2010 roku, kiedy premier Viktor Orban zostaje premierem, realizuje pewną koncepcję otwarcia na Wschód. Zacieśnianie relacji z Chińską Republiką Ludową, z Federacją Rosyjską, z krajami regionu Azji Centralnej, to wszystko wpisuje się w koncepcję turanizmu, czyli my nie jesteśmy tylko bastionem cywilizacji łacińskiej, zachodniej w Europie, ale również czerpiemy z pewnych elementów cywilizacji turańskiej. Młodzi ludzie jednak byli tym zmęczeni, tym bardziej w kontekście trwającej wojny na Ukrainie. No i tak naprawdę widząc, że przez wiele lat środki płynące do wielu krajów członkowskich, na przykład do Hiszpanii, do Włoch, z budżetu unijnego, nie płynęły do Budapesztu, co było widoczne w takim życiu codziennym, prawda? Wystarczy spojrzeć na to, jak funkcjonowały Węgry w kontekście nawet inwestycji, prawda? Tam, gdzie
ten
samorządowcy...
model Hungaronomics.
O właśnie, tak, tak.
Tam, oparty, gdzie... przypomnijmy może słuchaczom, na silnej interwencji państwa i wspieraniu rodzimego kapitału.
Tak, tak, demokracji, tak zwanej demokracji nieliberalnej.
Zgadza się. No i w tym momencie jak to będzie wyglądało w kierunku Unii Europejskiej, jak pan przesądza?
No sam lider TISY zapowiedział, że w pierwszej kolejności odwiedzi Warszawę, czyli odwiedzi nas jako swoich bratanków, później skieruje się ku Wiedniowi, no i na końcu do Brukseli, co podkreśla istotę zacieśnienia współpracy z krajami regionu Europy Środkowo-Wschodniej, ale również ponowne otwarcie się na Zachód, rozumiany tutaj jako Unia Europejska.
Ale trudno mu będzie jednak zrezygnować z tej bliskiej współpracy z Rosją w sektorze energetycznym. Jak sobie poradzić z
tak,
tym?
Tak, sam lider TISY zapowiedział, że...
Bo to jest jednak długotrwałe bezpieczeństwo tego kraju.
Tak, bezpieczeństwo energetyczne, no i bezpieczeństwo ekonomiczne. Sam lider TISY podkreślił, że to nie stanie się w przeciągu 2 lat, 3 lat, tylko że to będzie proces długotrwały, co oczywiście jest trafną strategią, dlatego że nie można odciąć się od surowców, które tak naprawdę zasilają ponad 80% gospodarki węgierskiej.
A co z tą rosnącą obecnością chińskiego kapitału jednak na Węgrzech? Bo to też jest ewidentne.
Myślę, że...
Fabryki baterii, projekty infrastrukturalne, które miały miejsce.
Znaczy, ja tutaj mam taki swój osobisty pogląd, że tak naprawdę... Niezależnie kto teraz będzie sprawował władzę na Węgrzech, czy to jednak TISA, czy Fidesz, to tak naprawdę interes narodowy węgierski pozostaje stały. Czyli to jest polityka wielowektorowa. Niemniej TISA będzie jednak zacieśniała współpracę w ramach Unii Europejskiej. Premier Viktor Orban robił to bardziej w taki sposób koncepcji polityki wielowektorowej, czyli Chińska Republika Ludowa, Serbia, Federacja Rosyjska, Stany Zjednoczone. Niemniej uważam, że dalej ta współpraca z Chińską Republiką Ludową będzie. Być może nie na taką skalę, jaka była widoczna za rządów premiera Viktora Orbana.
Ale będzie rezygnacja całkowicie ze współpracy z Rosją? Bo wydaje mi się to nierealne.
To jest dobre pytanie. No to właśnie. Jest dobre pytanie i szczerze powiedziawszy...
Wiemy, jak jest zlokalizowany Budapeszt, Węgry, tak? Więc tak, wiemy, jak bardzo potrzebuje tej energii.
No i przez wiele lata Budapesztowi się to udawało, takie balansowanie pomiędzy Zachodem i Wschodem. No to jest trafne pytanie. Musimy poczekać na oficjalną wizytę, o ile taka będzie.
I pewne deklaracje, a później działania.
Tak, tak.
A wpływ wojny na Ukrainę, jak to będzie?
Był niewątpliwy, był widoczny w kontekście nawet tych działań, które... przechwycały służby specjalne, oczywiście te węgierskie służby specjalne, gdzie przechwyciły sporą ilość gotówki, która zmierzała w kierunku Kijowa. Niemniej ten wpływ wojny był widoczny. Proszę pamiętać o diasporze węgierskiej, która jest skoncentrowana w obwodzie zakarpackim, czy też, jak Węgrzy określają, w Karpatalii, tak? Czyli w dawnych historycznych terenach Wielkich Węgier.
I było to zbieranie narodowości w trakcie wyborów, prawda?
Tak, tak, to rzeczywiście było widoczne. To zaangażowanie.
Nawet nadawanie obywatelstwa Węgrom w krajach ościennych w tym czasie.
Chociaż trzeba zwrócić uwagę, że od 2010 roku zdecydowana większość, bo ponad 90% etnicznych Węgrów, którym przyznano to obywatelstwo, głosowało na Fidesz i chrześcijańsko-demokratyczną partię ludową. Nie bez powodu, proszę państwa, dlatego że kiedy spojrzymy na politykę historyczną, którą kreował premier Viktor Orbán, to tak naprawdę on tych etnicznych Węgrów docenił. Chociaż tak naprawdę granice Węgier się zmieniły po traktacie z Trianon, później po tym drugim Trianon, po zakończonej II wojnie światowej, to niemniej jednak wszelkie programy kulturalne w kontekście rewitalizacji obiektów dziedzictwa kultury materialnej, pomników historii, kościołów, ale wszelkie także programy stypendialne dla uczniów, studentów dedykowane etnicznym Węgrom, wzmacniały takie poczucie tożsamości, że jednak państwo o nas pamięta, pomimo że my już nie znajdujemy się w granicach tych współczesnych Węgier, ale historycznych.
To jaką rolę odegrały te mniejszości węgierskie w tych wyborach?
Trzeba poczekać jeszcze na oficjalne wyniki, bo rzeczywiście...
Jak pan przeczuwa?
Przeczuwam, że jednak diaspora zagłosowała na premiera Viktora Orbána, ale już to nie był tak spektakularny wynik jak w poprzednich latach. Trzeba zwrócić również uwagę, że sam lider opozycyjnej TISY zwrócił uwagę na to, że diaspora popiera w zdecydowanym stopniu Fidesz i chrześcijańsko-demokratyczną partię ludową na Węgrzech. No i odbył taki marsz dedykowany właśnie etnicznym Węgrom, zmierzając w kierunku Seklerszczyzny, czy też posługując się nazewnictwem węgierskim do Erdeli, zmierzając do Delvideku, czyli współczesnych terenów północnych Republiki Serbii, czy nawet do Felfideku, czyli tych górnych Węgier, południowa Słowacja, żeby przekonywać tych etnicznych Węgrów, że ta zmiana jest jednak potrzebna.
A co z tą narracją o obrońcach chrześcijaństwa? Bo jednak słyszeliśmy to również. Czy ona będzie przestarzała teraz w społeczeństwie przez ten zwrot kierunku Unii Europejskiej?
Myślę, że nie. Jeśli pojawi się znów podobny kryzys jak ten z 2015 i 2016 roku, kryzys migracyjny, który dotknął szczególnie kraje Unii Europejskiej, to tak naprawdę Fidesz i KDNP powróci do tej narracji bastionu chrześcijaństwa, do tego swego rodzaju przedmurza chrześcijaństwa.
Czyli te fundamenty pozostaną i tożsamość Unii Europejskiej, ale od podstaw, od tych początków.
Proszę zwrócić uwagę, że jeśli Viktor Orbán zmieniłby swoją retorykę w kontekście takiej powiedzmy retoryki właśnie narodowej, konserwatywnej, no to straciłby tą bazową część swojego elektoratu, więc myślę, że Fidesz przy tym pozostanie.
Wpłynie to na wynik wojny na Ukrainie?
To jest też
zmianę kursu Budapesztu?
To jest też dobre pytanie, ponieważ kampania parlamentarna na Węgrzech nam pokazała, że nawet lider opozycyjnej TISY, już za chwilę rządzącej na Węgrzech, również negatywnie wypowiedział się o słowach prezydenta bodajże Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w kontekście takiej ingerencji państwa ukraińskiego w te wybory. Więc to jest rzeczywiście dobre pytanie i to pytanie warto zostawić
do rozstrzygnięcia,
ale tutaj głównie politologom.
A jak nowa konfiguracja może wpłynąć na relacje z USA? Wiemy. Wsparcie było, J.D. Vance przyjechał, mocne słowa również prezydenta Donalda Trumpa, że kocha Węgry, a także Orbána.
Na nic się zdały.
Czyli USA nie ma dzisiaj udziału w wyborach? Nie ma wpływu na to, co dzieje się w Europie?
Pewien chichot historii. Jeszcze 20-30 lat temu.
Właśnie rozmawialiśmy o tym
jeszcze
przed
20-30 lat temu, gdyby prezydent Stanów Zjednoczonych przyjechał do konkretnego państwa regionu Europy Środkowo-Wschodniej.
Powiedział,
to jest ten kandydat, którego warto wspierać, bo ma dobre relacje z Waszyngtonem, wygrałby w cuglach. Dzisiaj poparcie prezydenta Trumpa, czy szeroko pojętego ruchu MAGA i partii republikańskiej, na nic się zdało.
To jest wstydliwe?
Pytanie dla kogo?
Dla Węgrów.
Myślę, że nie. Węgrzy prowadząc swą politykę wielowektorową, tak naprawdę otwierają się na różne kierunki.
Może przez działania właśnie Donalda Trumpa. Może oni patrzą przez działania.
Być może w kontekście tego, co się dzieje.
Który nie do końca zachowuje się racjonalnie w swoich działaniach.
Tak, w zależności jaką nogą stanie, czy lewą, czy prawą. Dzisiaj atakujemy Iran, dzisiaj pomagamy Ukrainie, jutro już nie. No i właśnie też to może być odbierane negatywnie przez społeczeństwo węgierskie.
A czy zwycięstwo opozycji oznacza natychmiastowe odblokowanie unijnych pieniędzy? Program SAFE?
Patrząc przez pryzmat tego, co było widoczne w Polsce, to tak, popłyną pieniądze do Budapesztu. Dlatego, że warto zwrócić uwagę, że partia TISA należy do EPP, czyli European People Party, Europejskiej Partii Ludowej, która współrządzi od wielu lat w Europarlamencie, jest tą frakcją, która kreuje się na, znaczy kreuje się, jest ekipą rządzącą wspólnie z socjalistami i liberałami, więc na pewno te pieniądze popłyną do Budapesztu.
Jak będą wyglądały relacje, format Grupy Wyszehradzkiej teraz pod nową egidą z Peterem Madziarem?
No jak nie bez kozery powiedział jeden z naszych polityków, w Budapeszcie nastała Warszawa, więc przypuszczam, że ten format
możemy
będzie...
Możemy spodziewać się reaktywacji ścisłej współpracy, rozumiem, na linii Warszawa-Budapeszt
jak
w nowym wydaniu.
No pytanie, co zrobi Bratysława i Czechy, bo jednak w Bratysławie rządzi aktualnie premier Fico, który
na pewno
był...
to dla nich sygnał jest taki, że...
Trzeba
coś...
grać ostrożnie, tak. I trzeba rzeczywiście ważyć słowa, które są kierowane wobec danego społeczeństwa. Społeczeństwa słowackiego w przypadku Fico, czy społeczeństwa czeskiego w przypadku premiera Babisza.
A co stanie się z ministrami, którzy są, no mają azyl polityczny, Rymanowski i Ziobro, co zdaniem pana? No Tisa mówiła, że w pierwszym dniu odeśle ich do Polski.
Przypuszczam, że albo skierują się ku Waszyngtonowi, bądź powrócą do Polski i staną
przed sądem?
Twarzą w twarz z tym, co tak naprawdę zarzuca się byłym politykom poprzedniej już ekipy rządzącej. Na pewno nie Bratysława, na pewno nie Praga. Tym bardziej Mińsk i Moskwa. Nie. Myślę, że takie coś się nie odbędzie.
Czego zdaniem pana polska klasa polityczna mogłaby się nauczyć się z węgierskiego przebudzenia, jak niektórzy mówią w cudzysłowie?
Polska klasa. No przede wszystkim...
Często porównuje się proces wychodzenia z rządów populistycznych na Węgrzech do doświadczeń Polski z roku 2023. Oczywiście to są słowa komentatorów.
Bardziej polska klasa polityczna, to jest oczywiście też moje osobiste
pana opinia,
zdanie,
oczywiście.
Mogłaby się nauczyć tego, jak pojmować interes narodowy. Dlatego, że niestety w Polsce, niezależnie kto rządzi, czy lewica, czy centrum, czy prawica, ten interes narodowy jest zmieniany co 4, co 8, co 12 lat. Natomiast w przypadku Węgier ten interes narodowy jest stały. On już wynika z pewnego poczucia bezpieczeństwa, tak? Wynika z pragmatyzmu, z realizmu, tak? Z chłodnych kalkulacji. U nas bardziej tutaj odgrywają rolę emocje. Emocje, niestety, prawda? Interesu narodowego przede wszystkim, patrząc pragmatycznie, bo jednak pragmatyzm współcześnie powinien odgrywać główną rolę w polityce, nie emocje.
Jakie zdaniem pana będą pierwsze kroki nowego rządu w celu opanowania inflacji, poprawy standardu życia Węgrów? Co będzie pierwszym krokiem?
Lider opozycji zapowiadał, że wszystko, co tak naprawdę wdrożyły rządy premiera Viktora Orbana, zostanie utrzymane, nie zostanie odebrane. Trzeba pamiętać również, że tak naprawdę trudne zadanie przed TISą, dlatego że gospodarka zanotowała pewną stagnację. Tak? To widać, kiedy się podróżuje po Węgrzech. Tak naprawdę przypominają one bardziej Polskę lat 80., chociaż nie pamiętam tych czasów, ale często jak wspominam swoim rodzicom, pokazuję zdjęcia ze swoich podróży.
No pan ostatnio był, prawda, na Węgrzech? Może pan powiedzieć z własnego doświadczenia.
Tak, rzeczywiście, chociaż to były te dawne Węgry, ponieważ odbyłem podróż badawczą na południe Słowacji, kraj nitrański, powiat Nowe Zamki, gdzie spotkałem się z przedstawicielami diaspory węgierskiej w celach właśnie przyszłościowych, naukowych, badawczych. No i przyznam się, że tak naprawdę diaspora, komentując zbliżające się wybory, głównie wypowiadała się pozytywnie za premierem Viktorem Orbanem. To, co już zostało tutaj przeze mnie wspomniane w kontekście tych programów, które Fidesz dedykował, bo jednak nie można odebrać premierowi Orbanowi to, że tak naprawdę docenił jednak tę diasporę węgierską, dlatego ona tak pozytywnie się o nim wypowiada. I każdemu polecam podróż na Węgry. Nie dlatego, że są tylko naszymi bratankami, ale jednak naprawdę kuchnia, ale również taka mentalność, kultura węgierska jest
jak najbardziej... A jak zdaniem pana Węgry marzeń powinny wyglądać?
Oto bardziej pytanie już do Węgrów.
Ale ma pan doświadczenie podróży i rozmawiania z ludźmi. Czego oczekują ci młodzi ludzie przede wszystkim?
No przede wszystkim młodzi ludzie oczekują głównie pozostania w ramach wspólnoty europejskiej, tak, zacieśniania tej współpracy, ale przede wszystkim poprawy takiego życia, modernizacji dróg, tak, rozbudowy, powiedzmy, infrastruktury liniowej, czyli chodników, ale również wszelkie takie programy stypendialne, możliwość wyjazdów, tak? Mm-hmm. W ramach chociażby programu Erasmus+. Plus.
A nie zmian światopoglądowych, tak jak niektórzy twierdzą?
Być może. Mm-hmm. Niemniej trzeba pamiętać, że tak naprawdę w każdym społeczeństwie jest podział. Mamy jednak tę część bazową, grupę, która ma bardziej poglądy konserwatywne w tej sferze mm-hmm. światopoglądowej i mamy grupę, która ma takie poglądy bardziej liberalne. Patrząc z perspektywy młodej osoby, jednakże młodzi ludzie bardziej mają te poglądy takie liberalne, chociaż rzeczywiście, powiedzmy, ta popularność tych wartości konserwatywnych, popularność czy też powrót do tych wartości konserwatywnych wraca, szczególnie w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
To na koniec, dlaczego zdaniem pana te wybory parlamentarne na Węgrzech są uważane i będą uważane za jedne z najważniejszych, kluczowych testów dla przyszłości Unii Europejskiej?
Dlatego, że trzeba wspomnieć o tym, że premier Viktor Orban blokował wsparcie dla Ukrainy, więc tak naprawdę pozostaje tylko premier Fico. No i pytanie, jak premier Fico teraz będzie się zachowywał, ponieważ nie ma już mm-hmm. wsparcia ze strony Budapesztu, została tylko i wyłącznie Bratysława, ale również one są istotne w kontekście zaangażowania mediów, prawda? Bo na to warto zwrócić uwagę, że tak naprawdę ten PR medialny i to określenie czwarta władza sprawdziły się w kontekście zwycięstwa Tisy.
Dokładnie. Niezależne media górą, prawda?
Jak najbardziej.
Michał Szumski, doktorant Zakładu Badań Wschodnich, Instytut Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa, Uniwersytet Wrocławski. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia życzymy.
Dziękuję bardzo, pani redaktor. Państwu również wszystkiego co najlepsze.
Do widzenia.
Poranny gość. Radia Rodzina.